Przy mikrofonie Eliza Kuna
i Jan Zieliński,
czyli Prawologia.
O czym będziemy rozmawiać?
O codziennych prawnych problemach, z którymi styka się znaczna część naszych słuchaczy, a o których z powodu pogoni za newsem nie słychać w mediach tradycyjnych.
Eliza jest prawniczką, adwokatem, pracodawczynią, która w sposób przystępny wyjaśnia zawiłe tematy prawne. Prowadzi też super Instagrama.
Jan jest dziennikarzem i współtworzy razem ze mną ten program.
Jesteśmy tu dla Państwa i dzięki Państwu chcemy robić ten podcast profesjonalnie i tak, by był pomocą dla wielu osób, których nie stać na poradę prawną.
Jeśli zatem nasz skromny program umili Państwu czas lub pomoże w przejściu przez postępowanie sądowe, to zachęcamy do wsparcia nas na platformie Patronite, / Prawologia.
To dzięki tym wpłatom możemy nagrywać w profesjonalnym studio.
Zaczynamy.
Kontynuujemy sprawy rodzicielskie. Ostatnio rozmawialiśmy o dzieciach i o tym, czy mają głos, jak wygląda proces wysłuchiwania dzieci w sądach. To dzisiaj trochę o rodzicach i o tych niedobrych rodzicach w naszym mniemaniu, czyli pozbawienie władzy rodzicielskiej. Co to jest pozbawienie władzy rodzicielskiej? Bo chyba to jest pierwsza myśl u każdego, kto ma konflikt i chce dopiec drugiej stronie, to ja go pozbawię władzy rodzicielskiej.
Gdyby to było takie proste, to pewnie nie miałabym pracy.
Na szczęście nie jest chyba, bo gdyby było proste, to znaczy, żeby wszyscy machali tym jak mieczem, aż wszyscy byliby bez głów.
Sądy są bardzo przyczulone na takie odwetowe działanie z chęci zemsty, złośliwości czy z powodu zawiedzionych nadziei, bo małżeństwo się nie udało.
Wyczulone czy przeczulone?
Ja bym powiedziała, że bardzo są uważne, dlatego że zawsze jednak w centrum interesów sądu powinien być interes dziecka. I sędziowie jednak biorą pod uwagę przede wszystkim perspektywę dziecka, to znaczy czy ta władza rodzicielska, którą oboje rodzice sprawują, czy ona służy dziecku, czy ona dziecku sprawia trudności, zakłopotanie, przykrości, problemy, stan niepewności, bo to jest najczęstsza sytuacja, czyli...
No dobra, no ale ona jest nienormalna, a on jest beznadziejny i mnie zdradzał, no. I emocje sięgają zenitu, no i oczywiście, że dobro dziecka, no ale w pierwszym ruchu wszyscy chcą sobie jak najbardziej dopiec.
Ja mówię taką anegdotkę o moim kliencie, który spłodził dziecko w klubie swingersów. Opowiadam pokrótce, bez szczegółów, że taka sytuacja miała miejsce i że oczywiście wskutek tego spłodzenia w klubie swingersów on ma wszelkie obowiązki wobec tego dziecka, od władzy rodzicielskiej poprzez prawo do kontaktów, aż po obowiązek alimentacyjny. I po tej krótkiej anegdotce przechodzę do sytuacji mojego klienta bądź klientki i mówię, że w Pana przypadku Pana dziecko nie poczęło się w klubie swingersów. Więc Pan z 90% pewnością zdawał sobie sprawę z tego, że wychodzi Pan za mąż.
Bardzo nowocześnie się zrobiło. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze.
Że poślubia Pan kobietę, którą Pan znał. 3 miesiące, 6 miesięcy, 2 lata. Lub mówię do mojej klientki, że wychodzi za mąż, czy wyszła za mąż za mężczyznę, z którym była kilka lat. Potem przez kilka lat tworzyła z nim mniej lub bardziej udany związek. W czasie tych kilku lat zaszła w ciążę, urodziła dziecko, a zatem to nie jest tak, że jest to człowiek wybrany zupełnie przypadkowo albo niewybrany wcale. To jest jednak człowiek, z którym wspólnie mieliśmy plan to dziecko wychowywać. Dlatego takie radykalne osądy po na przykład 15 latach małżeństwa, że on jest całkowicie odklejony, nienormalny, to jest wariat, psychopata, on się nie nadaje do niczego. Oczywiście tak się zdarza, że są jakieś skrajne sytuacje, ale jednak w większości przypadków nasz osąd jest ukierunkowany naszą zranioną psychiką, naszym zranionym sercem. Dlatego, że w większości przypadków okazuje się, że mimo pewnych mankamentów, które wszyscy posiadamy i także w sferze rodzicielskiej mamy pewien brak kompetencji, niedomagania, być może nie wiemy, jak reagować w niektórych sytuacjach, to jednak pozbawienie władzy rodzicielskiej jest bardzo doniosłym postępowaniem. To znaczy takim, do którego sądy przykładają dużą wagę i mówiąc wprost, nie pozbawiają władzy rodzicielskiej ani taśmowo, ani lawinowo, ani często. Rodzic, który jest pozbawiany władzy rodzicielskiej, musi sobie w sposób wyjątkowy zasłużyć. To znaczy wskazuje się na takie podstawowe przesłanki, jak właśnie rażące zaniedbywanie swoich obowiązków, jak na przykład popełnienie przestępstwa przeciwko dziecku, czy też nadużywanie władzy rodzicielskiej. Najczęściej władza rodzicielska jest zabierana właśnie z powodu zaniedbywania obowiązków. Czyli rodzic w sposób stopniowy, wielomiesięczny albo wieloletni, oddala się od tego dziecka na różnych płaszczyznach. Oddala się na płaszczyźnie finansowej, to znaczy przestaje łożyć i partycypować w utrzymaniu tego dziecka, przestaje uczestniczyć w jego życiu, czyli nie realizuje kontaktów bądź realizuje je sporadycznie. I po trzecie, nie uczestniczy w decyzyjności dotyczącej tego dziecka, czyli tak naprawdę nie wie, do jakiej dziecko szkoły chodzi, nie ma pojęcia, kto jest jego wychowawcą, nie wie, czy ma jakieś problemy zdrowotne, nie wie, czy ma jakieś problemy rówieśnicze, czyli właściwie jest dla tego dziecka osobą obcą. I kiedy taki proces jest wielomiesięczny albo wieloletni, wtedy sprawa o pozbawienie władzy rodzicielskiej ma większy sens. W przeciwnym wypadku uważam, że jest to próba zemsty czy wendety właśnie na byłym małżonku czy byłym partnerze.
Czyli po pierwsze podchodzimy do tego jako takiej ostatecznej broni w momencie, kiedy są ku temu przesłanki, a nie kierując się emocjami.
Ja bym powiedziała też, że podchodzimy do tego wtedy, kiedy jest nam to do czegoś potrzebne. Dlatego, że czasem bywa tak, że ten drugi rodzic, on jest mało zaangażowany. On nie uczestniczy w życiu dziecka, ale nie robi też nam żadnych problemów. Czyli na przykład płaci alimenty. Owszem, nie kontaktuje się z tym dzieckiem. Ale jak już raz na 3 lata napiszemy do niego maila, czy wyrażasz zgodę na wyrobienie paszportu, to on stawia się w tym biurze paszportowym. Albo raz na 5 lat chcemy zmienić szkołę dziecku i prosimy go o podpis albo o wyrażenie zgody i on tę szkołę zmienia razem z nami. Więc jeśli jest to rodzic, który wykazuje minimum współpracy, dobrej woli, mimo tego, że nie jest zaangażowany w życie dziecka, to ja uważam, że pozbawienie władzy rodzicielskiej nie jest po prostu konieczne. Pozbawienie władzy rodzicielskiej jest też mechanizmem, który jest stosowany z jednego prostego powodu. Zgadnij jakiego.
Ktoś wyjechał.
Tak, ale najczęściej dzieje się tak w tak zwanych rodzinach patchworkowych. Czyli wyobraźmy sobie to dziecko, którego rodzice rozstali się, jak miało 7 lat i każdy z rodziców wchodzi w nowy związek. I to dziecko, hipotetycznie, jak bywa w większości przypadków w Polsce, mieszka z matką i z ojczymem. I nagle ten ojczym zaczyna pełnić wszystkie funkcje rodzicielskie. Czyli dziecko po roku czy po dwóch zaczyna mówić do niego tato, ten ojczym zawozi to dziecko do szkoły, ojczym uczestniczy w zebraniach, podrzuca na zajęcia dodatkowe, organizuje urodziny, robi śniadanie, czy nawet opiekuje się nami, jak wybucha pandemia i jest opieka zdalna. A ten tata biologiczny się oddala, z jakichś powodów nie przyjeżdża, nie dzwoni, nie pisze listów, nie spotyka się. I wtedy jest taka naturalna potrzeba i w dzieciach, i w tych przybieranych rodzicach, na przykład ojcach, aby jednak takiego syna czy córkę usynowić. To ciekawe, że nie ma słowa ucórkowić.
Ucórczyć. W każdym razie nowe słowo, szanowni państwo, ucórczyć.
Usynowić, czyli po prostu mówiąc potocznie, adoptować, czyli przysposobić. I jedyną drogą, żeby to się mogło wydarzyć, jest właśnie pozbawienie władzy rodzicielskiej tego biologicznego rodzica. I jeśli faktycznie tak jest, że ten rodzic biologiczny nie uczestniczy w życiu dziecka, a jest inny człowiek, czyli w naszym przypadku ojczym, który te wszystkie ojcowskie funkcje wypełnia, od sfery emocjonalnej poprzez organizacyjną, aż do sfery finansowej, bo często też tak jest, to właśnie wtedy przeprowadza się postępowanie o pozbawienie władzy rodzicielskiej. Co więcej, czasem ci rodzice, którzy się tak odsunęli od tych dzieci, godzą się na to pozbawienie władzy rodzicielskiej.
A sam proces, czym jest pozbawienia władzy rodzicielskiej?
Jest kolejnym postępowaniem sądowym, czyli takim, w którym niewątpliwie nie unikniemy rozprawy sądowej i to z reguły nie jednej, tylko kilku. I sprawa o pozbawienie władzy rodzicielskiej może się toczyć w dwóch przypadkach. Może się toczyć oczywiście na wniosek któregoś z rodziców, ale może toczyć się także z urzędu. Czyli zdarza się też tak, że w przypadku wielu nieprawidłowości w wychowaniu dzieci, nawet przez oboje rodziców żyjących razem, a nie w rozłączeniu, sądy z urzędu wszczynają taką sprawę, ograniczenie władzy rodzicielskiej bądź w skrajnym przypadku pozbawienie władzy rodzicielskiej. Tak się dzieje z dziećmi, które są w pierwszej kolejności kierowane do pieczy zastępczej, a finalnie mają być skierowane do adopcji. Czyli ten przypadek, którego jeszcze nie omówiliśmy, czyli nie ten taki miły przypadek, że jest zbyt wiele osób do kochania tego dziecka, tak? Czyli że mamy na przykład mamę biologiczną, mamy ojca, który walczy, żeby tę władzę pozostawić, jeszcze mamy ojczyma, który też kocha, chce i chce usynowić, prawda?
Najczęściej usurczyć.
Tak jest. Najczęściej te sprawy o pozbawienie władzy toczą się jednak właśnie z urzędu, gdzie o nieprawidłowościach w wykonywaniu władzy dowiaduje się sąd, albo ze szkoły, albo z policji, albo z ośrodka pomocy społecznej, albo od sąsiadów. Wszczyna postępowanie, bo na przykład w domu jest problem alkoholowy i na przykład dotyczy on obojga rodziców i w pierwszej kolejności tę władzę rodzicielską ogranicza. Czyli kieruje dzieci na przykład do rodziny zastępczej, dając niejako tym rodzicom szansę i czas na poprawę swojego postępowania, na poprawę swojej sytuacji, na przykład na leczenie czy na terapię.
Ale czy jeśli... daje też możliwości, czyli czy tutaj mechanizmy państwa funkcjonuje prawidłowo, czyli odbieramy to dziecko tymczasowo, ograniczając władzę rodzicielską, czy sąd jednocześnie mówi, dobrze, to tutaj są dodatkowe środki na to, żebyście trafili, nie wiem, do ośrodka leczenia uzależnień, albo poprawili swoje środowisko na tyle, żeby przywrócić wam te dzieci, czy zostają ci ludzie sami z tym problemem?
Jeśli mam być szczera, to w moim przekonaniu ci rodzice, bo najczęściej to dotyczy rodziców nieporadnych, czyli o niskim poziomie dochodów, o niskim poziomie wykształcenia, często którzy sami się wywodzą z rodzin z problemami, rodzin dysfunkcyjnych. Czasem te rodziny są właśnie obarczone jakimś problemem uzależnieniowym. Ja bym powiedziała, że jednak jest bardzo mała pomoc państwa. To znaczy ośrodek pomocy społecznej może zaoferować asystenta rodziny. Asystent rodziny pomaga takim osobom w podstawowych czynnościach życiowych typu zapłacenie rachunku, udanie się do urzędu, napisanie prostego pisma czy zrobienie zakupów. Ale to nie jest mechanizm wsparcia terapeutycznego i psychologicznego, na który ci rodzice mogliby liczyć na przykład w innych krajach zachodniej Europy. Nie ma, często jest tak, że ci rodzice na przykład są zobowiązani do ukończenia warsztatów, szkoleń czy kursów, ale okazuje się, że oferta takich bezpłatnych kursów czy szkoleń, czy warsztatów, czy terapii jest bardzo ograniczona. A jeśli jest nawet możliwość skorzystania bezpłatnie ze środków gminnych, miejskich, czy nawet finansowanych przez NFZ z takiej terapii, to czeka się na nią na przykład 9 miesięcy. A sąd tyle nie poczeka z decyzją o przeznaczeniu dzieci do adopcji, czyli o pozbawieniu władzy rodzicielskiej. Więc często ci rodzice stają przed ogromnymi trudnościami, bo nie stać ich z jednej strony na utrzymanie siebie, nie stać ich na takie warsztaty, czy kursy, czy terapię psychologiczną, a jednocześnie mają dzieci w pieczy zastępczej. Państwo inwestuje kilka tysięcy złotych miesięcznie w takie dziecko utrzymywane w pieczy albo w domu dziecka i jeszcze dodatkowo ci rodzice na przykład są obciążeni obowiązkiem alimentacyjnym na te dzieci, a mają takie przekonanie, że ta pomoc, która jest zaoferowana im, jest niedostateczna albo niewystarczająca. Oczywiście bywa też tak, że rodzice nie chcą albo nie umieją z tej pomocy skorzystać, albo tę pomoc odrzucają, uznając, że kto mi tu będzie mówił, jak mam żyć, jak mam wychowywać dziecko i na co mam przeznaczać pieniądze. Więc bardzo zróżnicowane są te przypadki, natomiast trzeba pamiętać o tym, że takie sprawy się dzieją i one się toczą, sądy wszczynają takie sprawy z urzędu. Jest jeszcze jeden bardzo ciekawy przypadek spraw z urzędu wszczynanych o pozbawienie władzy rodzicielskiej, to jest przypadek alienacji rodzicielskiej, o którym powiemy sobie w następnym odcinku. Dlatego, że w przypadkach skrajnej alienacji, czyli wyeliminowania intencjonalnego całkowicie drugiego rodzica z życia dziecka, sądy są skłonne, aby wszczynać sprawy o ograniczenie bądź pozbawienie władzy rodzicielskiej rodzica wiodącego. Mimo tego, że ten rodzic w taki sposób namacalny tego dziecka teoretycznie nie krzywdzi, bo na przykład córka chodzi do szkoły, ma świadectwo z czerwonym paskiem, jest miła, sympatyczna, zabrana, zadbana, uczesana, ma ugotowane, ma zapewnione wszystkie wygody życiowe, to poprzez wieloletni stan manipulacji, poddawania takim emocjom rodzica wiodącego, nie ma w ogóle kontaktu z drugim rodzicem, mimo tego, że ten o ten kontakt zabiega. I zdarza się tak, że z bezsilności systemu tych rodziców, w szczególności tego rodzica, który się stara o te kontakty, sądy decydują się kierować dzieci na przykład do pieczy zastępczej, bądź do drugiego rodzica i grożą postępowaniem o pozbawienie władzy rodzicielskiej, bo uważają właśnie, że jak spojrzymy na przepis kodeksowy, że jest to przypadek nadużywania władzy rodzicielskiej, czyli tego, że ta władza jest niejako wykorzystywana w nieprawidłowym celu.
To bardzo ciekawe. A w którym momencie można wystąpić o taką, czy skorzystać z takiego przepisu pozbawienia tej władzy, czy ograniczenia władzy rodzicielskiej ze względu właśnie na jej nadużywanie? To znaczy mówisz po wielu latach, ale to jest, nie wiem, ja jestem jako ojciec odcinany od dziecka systematycznie, jednocześnie ktoś mówi, w sensie matka dziecka mówi, płać alimenty, ale nie możesz się widywać. A jak się będziesz widywał, to tylko, nie wiem, przez drzwi, albo nie wolno ci wejść do pokoju dziecka, albo będzie przy tym moja mama i moja siostra i wszyscy dookoła będą patrzyli, a jednocześnie komentowali, co masz na sobie i jak się zachowujesz, i żebyś nie przytulał dziecka, i wiele różnych elementów składa się na to, że ja no nie mogę się spotkać z tym dzieckiem.
Ja tak? Uważam, że pozbawienie władzy rodzicielskiej jest ostatecznością, że najpierw należy skorzystać z innych instrumentów, o których powiemy sobie w podcaście o alienacji, na przykład właśnie ze sprawy o ograniczenie władzy rodzicielskiej. Ale pamiętajmy o tym, że kilka miesięcy z perspektywy dziecka, które ma 7 lat, to może być 20% jego życia.
Dlatego pytam, jak długi musi minąć czas, żebym ja mógł wystąpić o to pozbawienie władzy albo ograniczenie władzy.
Ja uważam, że rok braku kontaktu z własnym dzieckiem jest na pewno przesłanką do tego, żeby próbować zmusić drugą stronę do zmiany postawy poprzez właśnie postępowanie o ingerencję we władzę rodzicielską. Czy będzie to od razu pozbawienie władzy, czy będzie to na przykład postępowanie o ograniczenie tej władzy, to jest oczywiście każdorazowa decyzja dokonywana przez tego drugiego rodzica w porozumieniu z pełnomocnikiem po przeanalizowaniu wszystkich okoliczności sprawy. Natomiast odpowiadając na to Twoje pytanie też nie tylko w zakresie czasowym, ale w ogóle takim proceduralnym. Panuje powszechne przekonanie, że bez wcześniejszego ograniczenia władzy rodzicielskiej my nie możemy się starać o pozbawienie władzy rodzicielskiej drugiego rodzica. A to nie jest prawda. Dlatego, że czasem są tak drastyczne sytuacje, na przykład właśnie popełnienie przestępstwa przeciwko dziecku albo podejrzenie takiego przestępstwa, które jest daleko uprawdopodobnione, albo pobyt drugiego rodzica w zakładzie karnym, albo jego wieloletni wyjazd no na jakieś antypody, wyobraźmy sobie do Australii, który miał być wyjazdem czasowym, a okazał się właśnie jednak wyjazdem na życie. Mimo tego, że ograniczenia władzy rodzicielskiej wcześniej nie było, to mamy prawo wystąpić od razu z wnioskiem o pozbawienie władzy rodzicielskiej.
A co w sytuacji, kiedy dziecko ma tylko jednego rodzica?
No właśnie. I znowu wnikliwi słuchacze naszego podcastu, którzy bodajże słuchali odcinka o szkole, wiedzą, że wtedy właściwie z postępowaniem o władzę występować nie musimy. Dlatego, że jeśli drugi rodzic nie żyje, bądź nie jest znany, bądź nigdy nie uznał dziecka, nie został wskazany w akcie urodzenia, to de facto my, nawet jeśli wiemy, kto to jest, nie potrzebujemy jego zgody, decyzji do jakichkolwiek czynności dotyczących dziecka. Ani dotyczących paszportu, ani dotyczących wyjazdu. Także w takim przypadku nie musimy występować o pozbawienie władzy rodzicielskiej, natomiast tu się pojawia inny problem. W przypadku dziecka, które ma formalnie tylko jednego rodzica, powstaje sytuacja, co się dzieje, kiedy ten rodzic, za nie może, czyli okaże się, że na przykład jest chory, albo jest w szpitalu, albo jest w śpiączce. W przypadku, kiedy dziecko ma dwoje rodziców, to ten drugi, który posiada władzę rodzicielską, przyjmuje opiekę i właściwie sprawa w sądzie rodzinnym nie musi się odbywać. To jest czysta sytuacja, bezpieczna dla wszystkich, dla dzieci. Natomiast w przypadku, kiedy rodzic jest jeden, powstaje natychmiastowa sytuacja ingerencji sądu opiekuńczego. Dlatego, że może być tak, że dziecko zostanie tymczasowo skierowane do pogotowia opiekuńczego, nawet w trybie natychmiastowym, w trybie kilku godzin. Czyli jeżeli na przykład jeden rodzic wykonujący władzę rodzicielską trafia do aresztu, albo trafia do szpitala, albo jest ofiarą wypadku, albo, nie wiem, wyjeżdża, jest jakiś problem, nie może wrócić, to wtedy sąd może skierować dziecko do pogotowia opiekuńczego, bądź może starać się o to, lub ci krewni mogą starać się o to, żeby wyznaczyć rodzinę zastępczą, czyli tymczasowych opiekunów dla tego dziecka. Dlatego musimy dobrze przemyśleć sobie, jeżeli jesteśmy jedynym rodzicem wykonującym władzę rodzicielską, cały system opiekuńczy. Mówi się, że do wychowania dziecka potrzebna jest cała wioska i w przypadku właśnie takiej sytuacji warto taką wioskę mieć. To znaczy, jeżeli jesteśmy jedynym rodzicem dziecka, warto mieć plan B, plan C, babcię, dziadka, siostrę, przyjaciółkę, która będzie w razie czego mogła taką władzę rodzicielską wykonywać. Pewnie jeszcze Cię ciekawi, w jakich przypadkach w ogóle ludzie starają się o to pozbawienie władzy rodzicielskiej. I co można tym osiągnąć?
Tak.
Niezwykła wylewność Jana jest porażająca. Bardzo często okazuje się, że problemem właśnie są kwestie dokumentacyjne, paszportowe, kwestie wyjazdów, kwestie, ponieważ w Polsce jest dość zawiły system ograniczenia władzy rodzicielskiej, o którym sobie też kiedyś powiemy, okazuje się, że na przykład jak staramy się o wizę do wyjazdu na stałe do Dubaju, do Arabii Saudyjskiej, do Kanady, a na przykład drugi rodzic mieszka gdzieś za granicą, może tak być, że na przykład jest obywatelem kraju takiego, w którym trudno się koresponduje, na przykład kraju arabskiego. Mówiąc kolokwialnie, trudno się koresponduje. Chodzi o to, że korespondencja sądowa tam nie dochodzi albo zwrotki nie wracają. A my na przykład potrzebujemy wyrobić paszport albo wizę. Czasem jest tak, że właśnie występujemy o to pozbawienie władzy rodzicielskiej, czyli nie o zgodę na wyjazd, nie o ograniczenie władzy, tylko z uwagi właśnie na to trwałe przebywanie drugiego rodzica za granicą, brak kontaktu z nim i na przykład to, że musimy wyrobić dziecku dokumenty, właśnie wtedy jest to postępowanie o pozbawienie władzy.
Czasami zdarza się na lotnisku, że strażnik kontrolujący paszporty mówi, dlaczego wyjeżdża pan, pani sama z dzieckiem na wakacje i co w takiej sytuacji, bo rozumiem, że niektórzy rodzice zabezpieczają się listem od drugiego rodzica, niektórzy nawet listem notarialnie poświadczonym. A co w sytuacji, kiedy no, mamy paszport, bo dostaliśmy zgodę, ale no, nie mamy kontaktu z tym rodzicem i powiedzmy, że dostaliśmy wyrok ograniczenia. Czy ten wyrok mamy ze sobą nosić? Jak to wygląda?
Jeżeli jest ograniczenie władzy rodzicielskiej drugiego rodzica, na przykład do prawa decydowania o edukacji i leczeniu, czyli nie ma tam wymienionej szkoły, czyli nie ma tam wymienionych wyjazdów, to znaczy, że ten drugi rodzic o tych wyjazdach nie może decydować. Więc warto taki wyrok ograniczający władzę rodzicielską ze sobą mieć. Natomiast ja uważam, i taka jest przeważająca linia orzeczeń sądów, że nasza władza rodzicielska samodzielna kończy się tam, gdzie zaczyna się sprzeciw drugiego rodzica. Czyli każdy z nas ma prawo zrobić z dzieckiem to, co uważa, że jest właściwe dla jego dobra. Czyli na przykład zabrać na wycieczkę do Berlina, o ile drugi się temu nie sprzeciwia. Natomiast jeśli wyrazi taki sprzeciw w sposób jasny bądź nawet dorozumiany, no to wtedy pojawia się kłopot. Co to oznacza dla Twojego przypadku ze Strażą Graniczną i z oprawą paszportową czy sytuacją na lotnisku? Oznacza to to, że jeśli Straż Graniczna nie ma żadnych przesłanek co do tego, że drugi rodzic nie wyraża zgody na wyjazd, czyli na przykład nie było child alertu, nie było jakiegoś zawiadomienia Straży Granicznej o próbie porwania rodzicielskiego, to nie ma podstaw do tego, żeby nie pozwolić dziecku podróżować z jednym rodzicem. Oczywiście warto mieć ze sobą chociażby akt urodzenia tego dziecka, jeżeli na przykład nosimy inne nazwisko niż nasze dzieci, albo Nie ma przeszkód do tego, żeby oczywiście takie zwykłe oświadczenie pisemne czy z podpisem notarialnym poświadczonym wziąć od drugiego rodzica, ale no nie jest to niezbędne i konieczne. Decyzja jednego rodzica o wyjeździe wystarczy.
Czyli wiemy, czym jest władza rodzicielska, czym jest pozbawienie władzy rodzicielskiej i wniosek z dzisiejszego odcinka jest taki, żeby nie szarżować i nie wykorzystywać tego tylko dlatego, że emocje nami rządzą w początkowej fazie całego procesu rozwodowego i walki o dziecko.
Dziękujemy za wysłuchanie naszego podcastu i jak zwykle polecamy się naszym uprzejmym patronom na portalu Patronite, www.patronite.pl/prawologia, gdzie możecie nas wspierać, tak abyśmy mogli dalej dla Was nagrywać.
Do usłyszenia i czekamy na Wasze komentarze z pomysłami na kolejne podcasty.
Tak jest.